Jest tak, że jak kaznodzieja czyta jakiś tekst, to wielu słuchaczy myśli, aha, to będzie o tym. No bo kojarzymy, że ten tekst i myślimy, że to będzie o tym. I dzisiaj jak przeczytam to, co będzie przedmiotem mojego zwiastowania, no to pewnie pomyślicie, aha, to będzie o tym. No więc zobaczymy, czy rzeczywiście będzie o tym. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień, lub gdy poprosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. I tutaj urwę, chociaż ten fragment kończy się tak naprawdę jeszcze wersetem 12. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Dlatego, że ten werset jest już w zasadzie innym kazaniem. Można powiedzieć tematem na inne kazanie, bo on jest połączony z całością. Ale pozwólcie, że to zostawię na inną okazję. Może na przyszły rok. Więc dlaczego tak jest, że kiedy kaznodzieja czyta Biblię, to my myślimy, że właśnie to będzie o tym? No bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych swoich interpretacji, takich wydaje nam się naturalnych i oczywistych. Natomiast czytając Biblię powinniśmy zwrócić uwagę na dwie kluczowe kwestie. Co jest faktycznie tematem danego fragmentu, o czym on ma nam mówić i jakie kluczowe słowa się tam pojawiają. I wielu z nas, czytając, patrząc na ten fragment, czy słysząc go, ten fragment, który przed chwilą czytałem, to jest 7 rozdział Ewangelii Mateusza, od wersetu 7 do 11, powie, że to jest nauka o tym, żebyśmy przychodzili do Boga z naszymi potrzebami. I tak już jest. Skupiamy się na tym, co jest nam najbliższe. Czyli nasze potrzeby, to, co dzieje się w moim życiu, bieżących dniach, chwilach i to jest dla mnie ważne. I nie chodzi o to, że to jest zła odpowiedź, bo faktycznie mamy do Boga przychodzić z naszymi potrzebami. Jest to ewidentnie prawdziwa rzecz. Natomiast niekoniecznie na to chciał nam zwrócić uwagę Jezus w swoich słowach, które są częścią kazania na górze. I tutaj też jeszcze taka drobna uwaga odnośnie w ogóle interpretowania Bożego Słowa. Mamy taką tendencję, że Pismo Święte poszatkowaliśmy sobie na pewne fragmenty, jakby taki zbiór złotych myśli i czerpiemy sobie z tych złotych myśli, wybierając jakieś poszczególne wersety czy kawałki, tak po prostu, które nam pasują do czegoś i jakoś okolicznościowo je sobie wykorzystujemy. Natomiast Biblia jest skonstruowana jako pewna całość. Jest tam pewna myśl przewodnia, którą Bóg zawarł w poszczególnych księgach, w poszczególnych fragmentach ksiąg. I kazanie na górze, którego drobną częścią jest ten fragment, który przeczytałem, ma też pewną myśl przewodnią. I ta myśl przewodnia przewija się przez te trzy rozdziały, 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie jest opisana. Więc przewodnim motywem poprzedniej części kazania na górze, która jest zawarta w rozdziałach 6 i początku 7, jest kwestia naszego związku z Ojcem, z Bogiem, który jest naszym Ojcem. I chociaż trzecia część, która się zaczyna w 7 rozdziale, nie będę tu robił wykładu o strukturze kazania na górze, nie obawiajcie się, to tylko taki mały wtręt. I chociaż tutaj zasadniczo w tym fragmencie 7 rozdziału będzie mowa o sądzie, to generalnie też Jezus wraca do tej myśli o tym, kim jest Ojciec. Kim jest Bóg, jakim jest Ojcem dla nas. I tu trochę nas to może zaskakiwać, bo my szczególnie w naszych czasach, dzięki kulturze naszych czasów, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to my jesteśmy w centrum uwagi, że to wokół nas się wszystko kręci, cały świat. Nie. Centrum historii świata, historii ludzkości jest Bóg. On jest tu najważniejszy, nie my. My jesteśmy, można powiedzieć, dodatkiem do tej historii. To nie jest nasza historia, to jest Jego historia. Anglicy mają to zgrabne określenie his story. To jest Jego historia. I teraz, co jest kluczową frazą w tym tekście? Powiedzielibyśmy, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Wydaje nam się to oczywiste, że to są słowa, na których powinniśmy się skupić. Natomiast powiem tak, że moim zdaniem to, co jest tutaj najważniejsze, to słowa o ileż bardziej wasz ojciec. O ileż bardziej wasz ojciec jest kimś, o ileż bardziej lepszym, wspanialszym, większym niż my jesteśmy. I to tak tytułem wprowadzenia, żebyśmy wiedzieli, że niekoniecznie ten fragment będzie mówił o tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Pewnie słyszeliśmy wiele kazań, które właśnie w tamtą stronę idą. Jezus zaczyna od takiej triady rzeczywiście. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. I niektórzy komentatorzy Bożego Słowa na siłę próbują w tych słowach znaleźć jakąś gradację, że to są jakieś takie trzy stopnie proszenia, że najpierw prosimy, później szukamy, to już jest taki stopień wyższy, a na końcu pukamy, to jest stopień najwyższy, kiedy chodzi o jakieś najważniejsze sprawy i tak dalej. No więc nie, to jest pewne nieporozumienie. Nie doszukujmy się na siłę w Bożym Słowie czegoś, czego tam nie ma. Jezus idzie śladem takiej żydowskiej maniery, takiej żydowskiego sposobu nauczania, który polega na tym, żeby powtarzać pewne rzeczy w nieco zmienionej formie, żeby w ten sposób jakby zwrócić na to uwagę z kilku stron, utrwalić nam myśl. Więc cały czas chodzi o to samo, a nie jest to jakiś trzystopniowy proces, który składa się z jakichś etapów wchodzenia coraz wyżej. Czasem kiedy nie wiemy, jak zrozumieć słowa Jezusa z jakiegoś fragmentu, bo one brzmią zaskakująco, a Jezus potrafił zaskakiwać, prawda? To dobrze jest pomyśleć, na jakie pytanie w tym miejscu Jezus odpowiada. Dobrze jest się zastanowić, na jakie pytanie Jezus może odpowiadać tymi właśnie słowami. Bo pamiętamy, że jeszcze raz powiem, kazanie na górze i w ogóle nauczanie Jezusa to nie jest luźny zbiór złotych myśli, że Jezus tak idzie i sypie aforyzmami i takimi bonmotami, takimi fajnymi sformułowaniami, które później się nadają, żeby zrobić z tego mema na Facebooku, żeby albo tabliczkę na ścianie. Więc to jest dobre oczywiście, ale Jezus zawsze ma coś większego na myśli niż tylko zostawienie nam właśnie tego aforyzmu. Więc jest tu pewien logiczny wykład, który się rozwija w kazaniu na górze na temat nowego przemienionego życia człowieka, przemienionego życia przez Boga, człowieka, który poszedł za Bogiem. Więc moglibyśmy powiedzieć, że być może to pytanie, na które odpowiada Jezus, brzmi: jak żyć w zgodzie z zasadami kazania na górze? Jak żyć w zgodzie z zasadami tego właśnie sposobu życia nowego człowieka, który Jezus daje nam właśnie w tym swoim nauczaniu. Jak im sprostać? Jezus doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nasze życie będzie stawiało przed nami wyzwania różnego rodzaju. Wyzwania, którym nie będziemy w stanie sprostać. I on sam też nigdy nie udawał przed swoimi uczniami, że załatwi im wspaniałe życie, że załatwi im cudowne, doskonale rozwijające się życie, w którym po prostu wszystko będzie im się układało w sposób całkowicie bezproblemowy, będą szczęśliwi, bogaci, zdrowi. Niektórzy głoszą taką Ewangelię, ale nie jest to Ewangelia Boża. Więc Jezus nigdy nie udawał, że tak właśnie będzie, że ich problemy znikną. Owszem, obiecywał im coś zupełnie innego, kiedy mówił: jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Tak więc uczeń, czyli naśladowca Jezusa, to nie jest ktoś, kto ma łatwe, bezproblemowe życie. Być może niektórzy stają się chrześcijanami, żeby mieć łatwe, bezproblemowe życie na ziemi, ale wtedy się szybko rozczarują i może rzeczywiście tak jest, że ludzie się rozczarowują i odchodzą, bo myśleli, że to będzie wyglądało inaczej. Natomiast uczeń, naśladowca Jezusa, to jest ktoś, kto porzucił wszystko, co miał teraz, żeby zyskać wszystko, czego potrzebuje na zawsze. To jest uczeń Jezusa. Czyli chodzi o to, że życie kogoś, kto poszedł za Jezusem, będzie pełne wyzwań różnego rodzaju, pełne niewiadomych. Jezus na początku kazania na górze w ósmym błogosławieństwie mówi o tym: błogosławieni są ci, którzy są prześladowani dla imienia mojego, którym złorzeczą ze względu na mnie. To jest droga ucznia Jezusa, więc dlatego mówię, że to jest życie pełne wyzwań, pełne trudności. I te trudności będą dla nas tak duże, że dla ludzi nie do udźwignięcia tak naprawdę w pojedynkę. I dlatego Bóg wyposażył nas w wiarę. I dlatego Jezus mówi to, co powiedział właśnie w tych swoich słowach. Ale zanim jeszcze wrócimy do nich, możemy to zobaczyć na przykładzie Abrahama. W liście do Hebrajczyków czytamy: dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo, i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. A w liście do Rzymian czytamy, bo co czytamy w piśmie? Abraham uwierzył Bogu i to mu uznano za sprawiedliwość. Więc to jest to, do czego zostaliśmy, w jaki sposób zostaliśmy wyposażeni przez Boga. Otrzymaliśmy wiarę, czyli świadomość tego, jaki jest Bóg w kontekście tego, jak trudne może być nasze życie tu na ziemi. Jaki jest Bóg, który jest nam bliski. I to jest zawsze wielkie wyzwanie dla człowieka, zaufać Bogu, zdać się na Niego. Ktoś to, czego Jezus uczy w tym fragmencie, nazwał logiką żebraków. Dlatego, że żebrak mówi: nie mam nic, więc całkowicie zdaję się na tego, kto może moje potrzeby zaspokoić. Ktoś, kto nie jest żebrakiem, a do żebraków Jezus się zwracał na samym początku, do żebraków w tym cudzysłowie, w tej metaforze, na samym początku kazania na górze, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Ubodzy w duchu, czyli ci duchowi żebracy, którzy wiedzą, że niczego nie mają, niczego sami sobie nie mogą zapewnić. Ubogi w duchu. I my jesteśmy ciągle w tej samej historii. Jakby Jezus od tego zaczyna i cały czas ten motyw wraca w Jego nauczaniu. Mamy być ubodzy w duchu, to znaczy ci, którzy wiedzą, że bez Boga nic nie stanowią, nic nie są w sobie w stanie zapewnić, nie są w sobie w stanie zagwarantować żadnej bezpiecznej przyszłości, nie są sobie w stanie zdobyć szczęścia, dlatego że Bóg jest tym, który to zapewnia. Więc ten fragment kazania na górze, który czytałem, z reguły traktuje się w sposób spłycony jako taką właśnie zachętę do modlitwy o codzienne potrzeby. I oczywiście, że mamy się modlić o codzienne potrzeby. I oczywiście, że Bóg chce nam odpowiadać na nasze codzienne potrzeby. Ale w tym miejscu Jezus chce nauczyć nas czegoś innego. Chce zwrócić nam na uwagę na coś większego. Że Jezusowi chodzi o życie tego, kto poszedł za swoim mistrzem i nauczycielem do końca. Poszedł za nim bezwarunkowo, wiedząc, że zdecydował się na coś, co będzie olbrzymim wyzwaniem, ale ufa, że Jezus będzie mu w tym towarzyszył i przeprowadzi go, pomoże mu przez to wszystko przejść. Jezus sprawił, że człowiek będzie stawiał czoła wyzwaniom, o jakim innym się nawet nie śniło, i będzie w stanie to zrobić. Nie sam dlatego, że jest taki świetny, ale dlatego, że jego mistrz jest doskonały. Nie chodzi o życie człowieka, który do Boga przychodzi jak do automatu z napojami i przekąskami. Ma potrzebę, więc chce ją zaspokoić, wciska odpowiedni guzik i otrzymuje to, po co przyszedł. Niektórzy ludzie tak Boga traktują, jako taki automat, który daje nam te przekąski. Zawsze kluczowe jest dla człowieka zdanie sobie sprawy z tego, że sam nie podoła, że życie go przerośnie. Prędzej czy później dochodzimy do takiego momentu w swoim życiu. Niektórzy wypierają to, nie chcą się zgodzić z tym, nie chcą przyjąć tej myśli, ale prędzej czy później dochodzimy do takiego miejsca. Jedni się załamują w tym momencie, inni lądują pod krzyżem. Ci drudzy myślą, jestem nędzarzem, nie mam mocy, nic nie jestem w stanie zrobić, żeby się wygrzebać z tych tarapatów, w jakich się znalazłem, z takich czy innych powodów. Nie mam mocy, nie mam możliwości, nie mam wpływów, ale on je ma. On jest królem, on ma wszystko. Więc ja przychodzę jako żebrak do niego pod krzyż, prosząc go o to, żeby mnie wybawił, żeby mnie wyratował, żeby mnie zbawił, dosłownie. I oczywiście to wcale nie jest oczywisty wniosek, że miejsce pod krzyżem zapewnia nam wybawienie od tych różnych naszych utrapień życiowych, od tych zakrętów życiowych, w których się znaleźliśmy z różnych powodów. I wielu ludzi do upadłego, dosłownie do upadłego, broni się przed uznaniem faktu, że sami sobie nie poradzą. Jakby za największy punkt honoru uznają, że sami będą upadali i sami się będą podnosili, i sami będą upadali i sami się będą podnosili. I to uważają, że jest ich powodem do chluby, że podniosą się jeszcze raz i jeszcze raz, bo upadną też po raz kolejny. Natomiast tutaj ratunek polega na tym, żeby uznać się za nędzarza. Za tego, który nie ma nic i nic w związku z tym nie jest sobie w stanie zapewnić. Jest zależny od tego kogoś, kto może go wybawić, może go poratować. W przypadku zwyczajnego nędzarza to poratowanie polega na tym, że przeżyje jeszcze jeden dzień. W przypadku nędzarza duchowego, jakim jesteśmy my, poratowanie polega na tym, że Jezus zapewnia nam przeżycie wieczności. Duża zmiana. I teraz, kto potrafi prawdziwie prosić desperacko i wytrwale, tak jak jest powiedziane w tych słowach o tym pukaniu, kołataniu, szukaniu? No jedynie ubogi w duchu, jedynie ten, który wie, że nie ma żadnego innego sposobu, nie ma żadnej innej możliwości uratowania się. Jedynie ubogi w duchu nie ma żadnego planu B. My, ludzie, pewni siebie, pewni swoich możliwości, mamy plan B, plan C i zawsze jeszcze coś tam sobie znajdziemy. Jak się nie powiedzie jedna rzecz, to szukamy drugiej. Natomiast tak naprawdę plan Boży polega na tym, żeby nie mieć żadnego planu B. Plan Boży polega na tym, że plan B to jest plan Boży. B oznacza Boży. Nie ma żadnego A. Jest tylko plan Boży. Więc mamy prosić Boga, mamy szukać Bożych rozwiązań, mamy dobijać się do Bożych drzwi. Tak jak mówiliśmy, Jezus na trzy sposoby mówi o tym samym, ale każdy z tych sposobów wskazuje na nieco inną część rozwiązania. Czyli prosimy Boga o inspirację, ta pierwsza rzecz, o której Jezus mówi. Prosimy Boga o inspirację, żeby wiedzieć, w którą stronę w ogóle się udać w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nie wiemy, co ze sobą zrobić. Nie wiemy, jak sobie poradzić z problemem, który w naszym życiu się pojawił. Wszystko jedno, czy z powodu tego, że właśnie nasza wierność Chrystusowi postawiła przed nami pewne wymagania i teraz nie wiemy, jak im sprostać, czy nadal być wiernym i iść w tą stronę, która wydaje się przekraczać nasze możliwości, czy trochę pomyśleć sobie, no nie damy rady, więc trochę obniżymy standardy. Niestety wielu chrześcijan obniża standardy w tej sytuacji, uważając, że skoro tak się nie da żyć, jak mówi Biblia, to musimy trochę obniżyć standardy. Pan Bóg się nie pogniewa, jakoś to będzie. Do tego jakoś to będzie, jeszcze wrócimy. Więc prosimy Boga o inspirację. Jak już wiemy, w którą stronę się udać, mamy szukać właściwych drzwi. Mamy szukać właściwych drzwi, które prowadzą do rozwiązania problemu. A jak już staniemy przed tymi właściwymi drzwiami, to mamy wytrwale starać się o to, żeby te drzwi stanęły przed nami otworem, bo drzwi same w sobie nie są rozwiązaniem. Rozwiązanie jest za drzwiami. Za każdym razem chodzi o Bożą drogę, chodzi o Boży plan i chodzi o Boże rozwiązanie. I tylko tak. Nie chodzi o to, że mamy swoje problemy, swoje potrzeby, swoje sytuacje i się zastanawiamy teraz, jak z tego wybrnąć, żeby było dobrze i żeby wszyscy byli zadowoleni, ale najbardziej my. W żadnym przypadku nie ma mowy o szukaniu Bożej akceptacji dla naszych własnych pomysłów. I dalej Jezus mówi, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. I tu w tym naszym tradycyjnym myśleniu wyciągamy z tego fałszywy wniosek, że jeśli mamy potrzebę, no to Jezus mówi, że ta potrzeba zostanie zaspokojona. Później, kiedy nie zostaje, to jesteśmy rozczarowani, dlaczego Bóg miał zaspokoić, a nie zaspokoił. Ale Bóg mówi o innej potrzebie, a my mamy na myśli całkowicie inną. Więc te słowa, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto puka, temu otworzą, oznaczają, że jak pójdziemy właściwą drogą, dowiemy się, jakie jest właściwe rozwiązanie naszego problemu i które drzwi do niego prowadzą, tak naprawdę dojdziemy do celu. Więc rzeczywiście osiągniemy właściwy rezultat, ten Boży rezultat. I podkreślmy to jeszcze raz. Nie ma tu mowy o tym, że prosimy o swoje potrzeby, szukamy własnych rozwiązań. A Bóg nam w tym niezmiennie pomaga. To nie jest ta historia. W tej naszej historii Bóg jest centralną postacią, to Jego drogą idziemy, za Nim podążamy, do Jego celu podążamy. Widzicie różnicę? Mam nadzieję, że ona jest jasna. I to jest powód, dla którego niewielu ludzi wybiera to rozwiązanie, bo wolą to swoje, za wszelką cenę. Mam swój plan, mam swój cel, mam swoją drogę, mam swoją wizję przyszłości i chcę to osiągnąć. Jeśli Bóg mi w tym pomoże, dobrze, jeśli nie, będę osiągał to sam. Skutek jest zawsze katastrofalny, rozpaczliwy, bo inny nie może być. A jednak człowiek w tym swoim zapamiętaniu chce koniecznie osiągnąć swój cel. Bez względu na to, jak bardzo on jest nierealistyczny z duchowego punktu widzenia, a nawet z czysto ludzkiego. Więc rozwiązanie jest niezawodne, bo Bóg mówi, że jest niezawodne. Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto puka, temu otworzą. Jest niezawodne. Niewielu ludzi chce w tę drogę wejść, przez te drzwi przejść. Kiedy wybieramy Boży sposób, mamy być niezłomni, mamy być wytrwali, mamy być wręcz natarczywi. O tym mówi właśnie Jezus w tych swoich słowach, które do tej pory przeczytaliśmy. To potrójne nauczanie właśnie tworzy pewien rytm, który brzmi: prosisz, szukasz, dobijasz, jesteś w ruchu, cały czas jesteś zaangażowany w to, co się dzieje. Nie przestajesz, nie rezygnujesz, ale w sytuacji, kiedy wiesz, że to jest Boży cel, że to jest Boża droga, że to jest Boży kierunek, to nic nie może cię zatrzymać. Bo to jest Boże, bo to jest właściwe, bo to jest takie, jaki ma być. I teraz pytanie brzmi, czy jestem w stanie być takim człowiekiem? Czy jestem w stanie być człowiekiem tak zdeterminowanym, tak przekonanym, tak przejętym? Oczywiście to zależy od tego, jak silne są moje pragnienia podążania za Jezusem. Bo mogą być różne. Nie ukrywajmy tego. To nie jest zawsze tak samo, że każdy uczeń Jezusa jest tak samo zdeterminowany, tak samo przekonany. Są tacy, którzy nazywają się uczniami Jezusa, nigdy nimi nie byli, ale przyjęli to określenie, bo z jakichś powodów im pasuje. Więc u nich determinacji nie będzie, bo niewierność Jezusowi jest dla nich najważniejszą rzeczą. Tylko osiąganie celu. Jak sobie przypomnimy, czwarte błogosławieństwo, które mówi: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, to ono mówi właśnie o tym mocnym łaknieniu i mocnym pragnieniu. Nie takim troszkę, ale takim na całą parę. Tak bardzo, jak się tylko da. Więc nasze pragnienia mają być tak silne, nie leciutkie, nie pełne wątpliwości, ale silne, przekonane. Jeśli przyjęliśmy to od Boga, mamy się tego trzymać. Niezależnie od tego, czy się udało za pierwszym razem, czy za trzecim razem, nadal się nie udało. Mamy być pewni tego, co Bóg nam objawił. I zaraz do tego dojdziemy. Ale najpierw właśnie ta kluczowa rzecz, bo doszliśmy do takiego miejsca, w którym nie możemy pójść dalej, zanim sobie tego nie powiemy. Ta kluczowa rzecz nie jest z gatunku ważne do zapamiętania i może coś z tym kiedyś zrobię. Nie, to jest coś o znacznie większej wadze. Tak ważne, że bez przyswojenia sobie tej zasady nawet nie próbuj iść dalej. Jaka to zasada? tym, co jest definitywnie decydującą kwestią w naszym życiu, jest sprawa tego, czy szukamy w tym życiu głosu Boga. Czy szukamy w swoim życiu głosu Boga? Czy potrafimy ten głos Boga wyodrębnić pośród szumu i zgiełku otaczającej nas rzeczywistości? Ta sprawa w naszym kościelnym nauczaniu zbyt często wygląda tak, że Biblia daje pewne wskazówki, jak żyć, ja z nich korzystam, uzupełniam je zdrowym rozsądkiem, jakoś tam dopasowuję i jak to mówi sędzia w Panu Tadeuszu, szlachta na koń wsiędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. I jakoś to będzie. Zbyt często w naszym życiu chrześcijańskim odwołujemy się do tej zasady i jakoś to będzie. Nie nazywamy jej, ale tak naprawdę ona nami kieruje. Ale nie do takiego życia powołał nas Bóg. Nie takim życiem obdarzył nas w swoim zamyśle, o którym sam Jezus mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Nie takie tam życie, wiecie, jakoś to będzie, ale życie w całej pełni. I aby to było możliwe z naszej strony, bo Bóg ze swojej strony zrobił wszystko, absolutnie wszystko, aby to było możliwe z naszej strony, potrzebujemy chcieć słuchać i chcieć słyszeć Boży głos. Mówi o tym John Eldridge w taki sposób, zacytuję fragment jego książki. Zakładam, że możliwa jest droga z Bogiem w bliskości rozmowy i że jest to norma. Posunę się o krok dalej. Zakładam, że jeśli ktoś nie znajduje się w tak intymnej relacji z Bogiem, to jego życie duchowe wkrótce skarleje i zacznie szkodzić całej reszcie. Bez Boga nie można znaleźć życia i nie można znaleźć Boga, jeśli się nie wie, jak przebywać z Nim w bliskości. Myślę, że jest to pewna kwestia, która nam gdzieś umknęła w naszych czasach. Właśnie to rozmowa z Bogiem. Oczywiście modlimy się, ale ja mówię o czymś innym. Nie mówię o modlitwie, którą się wypowiada w sposób rutynowy często, tymi samymi słowami. Mamy wypowiedzieć te określone frazy, one się mają tam znaleźć. Powiedzieliśmy amen, zakończyliśmy, mamy sprawę załatwioną. Ja mówię o rozmowie z Bogiem polegającej też na tym, że słuchamy, co Bóg chce nam powiedzieć. I to jest właśnie to miejsce, o którym mówi John Eldridge, w którym nie słuchamy Boga, miejsce, w którym zaczynają się nasze problemy albo one narastają do nieznośnego poziomu. Nie umiemy rozmawiać z Bogiem, nie potrzebujemy rozmawiać, nie potrzebujemy Go słuchać i nie wierzymy, że to jest możliwe. Taka inna triada, inne trzy elementy niż te, o których mówił Jezus. Szukajcie, pukajcie, kołaczcie i tak dalej. Proście. Więc jeśli to zdanie jest dla nas prawdziwe, że nie umiemy rozmawiać z Bogiem, nie potrzebujemy Go słuchać i nie wierzymy, że to jest możliwe. Jeśli to zdanie jest dla nas prawdziwe, bo uczciwie się przyznamy przed samymi sobą do tego, że tak właśnie jest. To znaczy, że nasze życie będzie jak skarlała sosna. Takie malutkie. Takie słabe. Podczas gdy zostaliśmy przez Boga stworzeni do zupełnie innych rozmiarów. Do innych rozmiarów życia, do innego wymiaru życia. Dlatego tak wielu ludzi jest rozczarowanych chrześcijaństwem, że widzą je jako skarlałą sosnę. Wiecie, tak na marginesie, że sosna karłowa osiąga od metra do trzech wysokości, podczas gdy najwyższa w Polsce sosna Marta w Puszczy Białowieskiej osiągnęła w 2009 roku wysokość 40 metrów i 40 centymetrów. To jest ten wymiar, do którego mamy zmierzać, a nie zadowalać się, że 3 metry to przecież dużo. 40 metrów. To jest pewien pułap, który przed nami stawia Jezus. Oczywiście to nie zawody, ale mówię o tym jako pewnym obrazie. Więc to szczere, codzienne rozmawianie z Bogiem sprawia, że rośniemy. Natomiast zdawkowa, formalna modlitwa sprawia, że się kurczymy, a jej brak w ogóle prowadzi do tego, że usychamy. I to nie są jedynie metafory, żeby ładnie to określić słowami. To jest wybór, jakim życiem chcemy żyć. Ale wróćmy do naszego tekstu, bo to była długa dygresja, ale ważna. I teraz Jezus przechodzi wprost do nauki o Bogu, która jest dla nas zawsze kluczowa, bo nie ma niczego ważniejszego, czego w życiu warto szukać. Mówi o tym apostoł Piotr, najpierw jego słowa zacytuję z drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał. Dzięki poznaniu tego otrzymujemy coś. Otrzymujemy coś dzięki poznaniu Boga. Tak to działa. Taka jest Boża kolejność. Jezus chętnie uczy przez porównania. I tutaj porównuje ziemskich ojców do niebiańskiego ojca. W tym 7 rozdziale Mateusza. Mówi tak. Czy jest spośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień? Lub gdy poprosi o rybę, podaje mu węża? To takie zaskakujące słowa i różnie są tłumaczone, żeby jakoś z tego wybrnąć. Ale charakterystyczne jest to w słowach Jezusa, że nawet on, upadły ziemski człowiek, upadły ziemski ojciec, nie da swojemu synowi kamienia w miejsce chleba, czy węża w miejsce ryby. To pierwsze porównanie rozumiemy łatwiej, bo nikt normalny nie zrobi swojemu głodnemu dziecku takiego okrutnego żartu, że da mu kamień, mówiąc, to jest chleb i jest gryź. O co jednak chodzi z wężem? I tutaj niektórzy sugerują, że mogło chodzić o węgorza, który był dla Żydów rybą nieczystą. Rybą podobną do węża, ale przez to, że nieczysta, to była zabroniona do jedzenia. No, przyznam szczerze, ta sugestia mnie nie przekonuje, że Jezus mówi o węgorzach. Natomiast inni wskazują, że wąż był dla starożytnych, nie tylko dla Żydów, symbolem przebiegłości i mądrości. I już dla Żydów i dla tych, którzy powołują się na Biblię, wąż jest tym, który zwiódł w ogrodzie Eden Adama i Ewę. Więc czy Jezus chciałby powiedzieć mocno metaforycznie, jaki ojciec dałby dziecku coś, co przyczyniłoby się do jego zguby? Jaki ziemski ojciec by to zrobił? I wciąż pozostając przy ludzkim przykładzie, mówi dalej, jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Biblia Warszawska, bo ja czytam z przykładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Biblia Warszawska, początek tego wersetu tłumaczy jeszcze dosadniej, jeszcze mocniej. Jeśli tedy wy, będąc złymi, wiecie, jak dawać dobre dary. I słowa te pokazują na zasadniczą różnicę między chrześcijaństwem a humanizmem. Humanizm opiera się o to, że próbuje zbudować coś na bazie tego, co jest złe, z natury złe, bo jest upadłe. Natomiast chrześcijaństwo buduje na bazie tego, który jest dobry, który jest doskonały. Więc humanizm, czyli sposób budowania życia ludzi według wartości, jakie oni sobie sami ustalają, odrzucając istnienie Boga lub choćby poddanie się Mu, skazany jest na siebie, bo inaczej nie może. Bazuje tylko na sobie, na swoich możliwościach, na swoich zasobach, na zasobach ludzkich. Więc może chcieć dobra, może próbować je wprowadzać, ale z założenia musi to robić w oparciu o własne siły, bo innych sił nie ma do dyspozycji. I wychodzi, jak wychodzi. Własna niedoskonałość, ograniczoność, połowiczność to jest właśnie ta baza, na której buduje bezbożny świat. I nie może się też odwołać do nikogo lepszego od siebie, bo nikogo lepszego od siebie nie ma. Człowiek jest tym najlepszym, jest koroną całego jestestwa, całej przyrody. Poza tym, że nie widzi potrzeby, żeby się odwołać do kogoś wyższego. I te słowa można skwitować jeszcze dosadniej, bo Jezus tak powiedział w innym miejscu do Żydów. Waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać. To jest właśnie ta alternatywa, ten drugi sposób radzenia sobie, budowania świata. Takie porównanie dla wielu z nas byłoby dzisiaj szokujące, gdybym ja powiedział coś takiego. Ale że powiedział to Jezus, to czuję się usprawiedliwiony, więc nikt mi za to krzywdy nie zrobi, póki co. I teraz z punktu widzenia teologii rzeczywiście jest to jak najbardziej prawdziwe sformułowanie. Waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać, mówi Jezus do tych, którzy nie chcą pójść za nim, nie chcą uznać jego autorytetu. I teraz dochodzimy do tego kluczowego zwrotu w całym fragmencie, który już wskazałem, więc nie ma żadnej niespodzianki. O ileż bardziej wasz ojciec, Jezus mówi, o ileż bardziej wasz ojciec Jezus nie mówi, że ziemscy ojcowie są z gruntu źli. Oni chociaż upadli, jednak dają dobre dary swoim dzieciom. No nie mówimy o patologicznych absolutnie ojcach, mówimy o tych zwyczajnych ojcach. Dają dobre dary swoim dzieciom. Nie ma tu jednak żadnego porównania z Bogiem, co jest oczywiste. Słowa o ileż bardziej brzmią bardzo skromnie, prawda? O ileż bardziej. Natomiast kiedy wiemy, do kogo się odnoszą. Natomiast to wystarczy, żeby wiedzieć, że nie ma tutaj żadnego porównania pomiędzy śmiertelnymi ojcami a wiecznym Bogiem. I prawda o Bogu jest taka, że cokolwiek pomyślelibyśmy o czymś, co byłoby dla nas przykładem doskonałości, taki, jaki jesteśmy sobie tylko w stanie wyobrazić, zostaniemy skonfrontowani ze słowami o ileż bardziej wasz ojciec. Cokolwiek. Spróbujcie wymyśleć coś najlepszego, co tylko w ogóle jesteście w stanie osiągnąć. Jakiś najdoskonalszy wytwór ludzkich możliwości. I Jezus mówi, o ileż bardziej wasz ojciec. O ileż bardziej. To bardziej możemy rozpatrywać na różne sposoby. Dotyczące jego miłości, jego mądrości, jego mocy, co w końcu i tak sprowadza się do jego doskonałości. A ta przejawia się między innymi w tym, że Bóg nie popełnia błędów. Nie popełnia błędów. Nigdy nie popełnił błędu i go nie popełni, dlatego że jest doskonały. Nie jest tak, że coś mu nie wyjdzie, że coś go zaskoczy i nie wie, jak wybrnąć z sytuacji. To wszystko napawa nas ogromnym pokojem, że taki jest nasz Ojciec, któremu możemy zaufać w tych różnych burzliwych sytuacjach naszego życia, które na nas spadają i nie potrafimy sobie z nimi poradzić. W tych różnych sytuacjach, których wymaga, potrzebujemy słuchać Bożego głosu, żeby jakoś wyjść na prostą. Więc nie ma się czego bać. I pięknie o tym pisze Dawid w swoim psalmie 139. Ja tylko fragment zacytuję. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już, Panie, znasz je, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. To są słowa absolutnej pociechy, absolutnej pewności, że jest ktoś taki jak nasz cudowny Ojciec, którego mamy w niebie, który o ileż bardziej przewyższa wszystko, co znamy z ziemi, co wydaje nam się ładne, dobre, piękne. Tak więc Bóg wie wszystko i wie, co z tym zrobić, żeby osiągnąć w rezultacie wieczne dobro w naszym życiu. A to wszystko chce zrobić dla nas. Tak więc czego się bać, jeśli stajemy w sytuacji, wydaje się, bez wyjścia? Szukajmy Bożej drogi, szukajmy Bożej odpowiedzi. Uczmy się tego. Co Bóg na to? Nie starajmy się gdzieś tam po swojemu, w oparciu o rady takich ludzi, nawet bezbożnych czasem, szukamy rad. Szukajmy rady tego, który o ileż bardziej pomoże wam niż ktokolwiek inny. Uczmy się słuchać jego głosu, tak jak owce słuchają głosu swojego pasterza i za nim idą. Owszem, po drodze bywa ciężko. Jezus nie ukrywa tego. Bywa ciężko i będzie ciężko, ale to właśnie dlatego mamy prosić, mamy szukać i mamy pukać do Bożych drzwi, żeby nam otworzono, żebyśmy przez nie przeszli, żebyśmy się znaleźli w tym miejscu doskonałej Bożej szczęśliwości i pełni. Cóż lepszego może nas spotkać w życiu, niż to, kiedy słuchamy Boga i Bóg prowadzi nas najlepszą możliwą drogą, jaką możemy znaleźć w swoim życiu. Amen.